Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będą książki do pary.
Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, jak zwykle, że jesteście z nami. Mamy dzisiaj dla Was aż 4 książki. To właśnie są te książki do pary, bo każda z nas przygotowała taki zestaw, 2, które jakoś się łączą. Oczywiście, jak zawsze to bywa w naszych odcinkach, wszystkie te książki, podejrzewam, będą miały jakieś punkty wspólne i na pewno w toku rozmowy dojdziemy do tego, jakie to są punkty wspólne. Ale wychodzimy z takiego założenia, że Paja dzisiaj przedstawi Wam 2 swoje wybrane przez siebie pozycje z zakresu literatury faktu, a ja z kolei będę Wam opowiadać o 2 powieściach. I już mówię, jakie to są powieści. Po pierwsze będę opowiadać o Młodym Mungo Douglasa Stewarta w przykładzie Macieja Studenckiego i będę też Wam opowiadać i bardzo Wam polecać Nasze winy Louise Kennedy w przykładzie Kai Gucio. Obie te książki ukazały się niedawno nakładem wydawnictwa poznańskiego i wydawnictwu bardzo dziękujemy w tym miejscu za przysłanie nam egzemplarzy.
No a moja para non-fiction, to książka Joanny Ostrowskiej, Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej, Nike czytelników i czytelniczek zeszłego roku. Tego tym mówię, bo dzisiaj właśnie, kiedy nagrywamy ten odcinek, poznaliśmy i poznałyśmy długą listę nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Nike. Jesteśmy ciekawe, co się ostatecznie okaże, jeśli chodzi o ten plebiscyt. No więc to jest moja pierwsza książka, krytyka polityczna, Joanna Ostrowska, Oni. A druga książka to Nikt nie rodzi się hetero. Książka autorstwa Meg Krajewskiej, wydana nakładem wydawnictwa Nowe Res. Więc to są 2 książki, które ja przedstawię Wam w drugiej części odcinka, bo teraz oddaję głos Eli i jej powieściom. Taka para powieściowa tutaj z kolei się stworzyła i ja jestem bardzo ciekawa, co masz nam na ten temat do powiedzenia.
Tak, ta para powieściowa łączy ją wiele, nie tylko to, że to są powieści, nie tylko, że to są dobre powieści z tego samego wydawnictwa, ale myślę, że można też powiedzieć, że łączy je tematyka. Od tego powiązania może zacznę trochę nietypowo, bo w obu tych książkach skupiamy się na konflikcie. Pierwsza, Młody Mungo, dzieje się w Glasgow, w Szkocji. Akcja drugiej toczy się w Belfaście. I w obu tych miastach mamy bardzo silny konflikt między katolikami a protestantami i ten konflikt, ta nienawiść wzajemna wyznacza rytm życia bohaterów i bohaterek.
Więc, i granice.
I granice, oczywiście. Granice znowu, tak jak często powtarzamy, bardzo różnego rodzaju. No więc zaczynając od Młodego Munga, bardzo na tę książkę czytałam, bo może pamiętacie, że w zeszłym roku, czy to było w zeszłym roku?
Chyba tak.
Jakiś czas temu.
Ten czas tak leci, że
Czas tak leci, że trudno go kontrolować, więc jakiś czas temu bardzo zachwycałam się pierwszą książką Douglasa Stewarta, czyli Shaggym Bainem w tłumaczeniu Krzysztofa Cieślika i bardzo czekałam, kiedy okazało się, że wychodzi kolejna powieść Młody Mungo. No i myślę, że nie zawiodłam się, chociaż nie miałam już tego takiego przyjemnego, jeśli tak tego słowa w ogóle można użyć w kontekście tych książek, które są bardzo trudne i bardzo mroczne, ale nie miałam tego przyjemnego zaskoczenia, jeśli chodzi o pisarstwo Douglasa Stewarta, bo już wiedziałam, czego się spodziewać, więc...
Że to bardzo wysoko stoi.
Że ta poprzeczka tak była bardzo wysoko już zawieszona, więc to nie było zaskoczenie i może dlatego trochę mniej przeżywałam tę powieść niż Shaggy'ego Baina. Może to też wynika z tego, że Douglas Stewart wraca do tematów, które już poruszał w Shaggym Bainie, do tych tematów, które są mu bliskie, na których się zna, które też podejrzewam w dużej mierze są oparte częściowo na jego biografii, więc to jest coś, o czym on chce pisać i o czym potrafi pisać. A mianowicie przedstawia historię chłopaka. Tutaj Mungo jest starszy niż Shaggy był w poprzedniej książce, ale żyje w podobnym środowisku, otaczają go podobne rodzaje problemów. Jego matka jest alkoholiczką, która ma bardzo skomplikowane relacje ze swoimi dziećmi, z trójką swoich dzieci. Jest też siostra i jest bardzo taki brutalny starszy brat, który próbuje sobie przemocą i różnego rodzaju kombinatorstwem radzić w życiu. Mungo z kolei jest takim bardzo wrażliwym chłopakiem, który w tym brutalnym świecie próbuje się jakoś odnaleźć i myślę, że ta perspektywa takiego wrażliwego dziecka, dorastającego chłopaka, to jest coś, co pozwala nam w ogóle jakoś po tym świecie się poruszać, no bo jesteśmy jednak outsiderami i Mungo też jest trochę takim outsiderem, dlatego że inaczej niż większość swojego otoczenia postrzega świat, tak się przynajmniej wydaje, więc on jest naszym przewodnikiem, takimi naszymi oczami i prowadzi nas. Tak, prowadzi nas po tym świecie. Tak jak mówiłam, jest to bardzo brutalna historia, więc podchodząc do tej książki trzeba się tego spodziewać. Ona też rozgrywa się tutaj na dwóch planach czasowych, chociaż one właściwie są bardzo, bardzo blisko siebie osadzone zasadniczo, ale mamy takie jakby przed i po.
Czyli jednak jakieś zdarzenie, jakiś upływ czasu ma znaczenie tak. Dla całej fabuły i rozwoju tego, co się dzieje z postaciami, tak?
Tak, czyli jakby jednocześnie poznajemy to, jak doszło do pewnych wydarzeń i jakie były ich następstwa i konsekwencje. Więc ten drugi wątek też tutaj może trigger warnings właśnie też jest bardzo brutalny. Mamy tam do czynienia z przemocą seksualną, z gwałtem, więc Mungo doświadcza naprawdę bardzo różnego rodzaju przemocy i trudności w swoim życiu.
Nie tylko rozumiem w tej tkance rodzinnej, ale też jeśli chodzi o jakąś taką funkcjonowanie w społeczności, tak?
Tak, i jakichkolwiek nawiązywanie jakichkolwiek relacji jest naznaczone właśnie tą brutalnością. No ale skoro już mowa o relacjach, to właśnie jest jeszcze James. Też ważny wątek w tej powieści, który trochę jest takim wątkiem odkupiającym, mam wrażenie, całą tę przemoc, całą tę brutalność, więc jest
ciekawe słowo teraz
odkupiające.
Właśnie. Tak, właśnie, możesz to trochę rozwinąć?
Tak, mam wrażenie, że właśnie ta relacja z Jamesem, to, że między chłopcami rodzi się uczucie, to jest dla Munga jakiś taki jaśniejszy punkcik na horyzoncie i to jest coś, co pozwala mu mieć nadzieję na przyszłość, choćby taką najbliższą przyszłość, podczas gdy wcześniej żył z dnia na dzień i mam takie wrażenie, że im był starszy, tym trudniej mu było tak naprawdę jakąkolwiek nadzieję dla siebie w tym miejscu zobaczyć. No więc relacja z Jamesem to jest coś, co mu pozwala żywić jakieś nadzieje. Czasami to są bardzo niebezpieczne nadzieje, no bo można sobie wyobrazić, że w środowisku, w którym żyje relacja dwóch chłopaków, związek dwóch chłopaków jest nie tylko nieakceptowalna, ale też wręcz niebezpieczna, zwłaszcza, że James jest katolikiem. Mungo jest protestantem.
Czyli wracamy
znowu,
do tego pierwszego podziału, który się pojawił.
Podział i te napięcia ogromne, które tutaj temu towarzyszą. No ale oni tym starają się tym nie przejmować i w pewnym sensie się tym nie przejmują. No oczywiście różne rzeczy z tego wynikają, ale nie będę opowiadać całej tej historii. Myślę, że co jest ciekawe w tej książce, to właśnie sposób, w jaki te relacje między bohaterami są zarysowane, a szczególnie między chłopakami, z tego względu, że widać, jak bardzo oni nie są przygotowani na prowadzenie jakichś czulszych interakcji, jak oni próbują wyrażać swoje emocje w taki sposób, w jaki nauczyło ich otoczenie, czyli poprzez jakieś przekomarzanie się, wyzywanie się czasami, droczenie się.
No ale potrzebują tej czułości, szukają jednak sposobów, by jakoś tę czułość okazać, tak?
Tak, tak. I udaje im się też ją okazywać, tylko właśnie ta droga do tego, jak sobie okazać nawzajem swoje emocje różnego rodzaju, jak sobie okazywać czułość, jak w ogóle być razem fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, to jest coś bardzo ciekawego, ciekawie przedstawionego i takiego też trochę frustrującego w pewnych momentach, bo no to nie jest łatwe dla nich znaleźć te sposoby na to, żeby jakoś być razem i żeby jakoś sobie tę bliskość okazywać.
Jakoś ten język, w przypadku braku języka, albo braku słów, albo braku odpowiednich komunikatów, które można by było jakoś zastosować, tak?
Właśnie, no brakuje takich wzorców, właśnie tak jak mówisz, czy to językowych, czy chociażby też gestów.
Bo, które można by u kogoś podpatrzeć i to właśnie. Nawet nie chodzi o to, żeby podpatrzeć je w związku pewnie, nie wiem, starszej pary mężczyzn, którzy okazują sobie czułość, tylko w ogóle, że to jest takie środowisko, gdzie no, z czułością niewiele osób ma coś wspólnego i gdzie ta czułość nie jest w ogóle czymś, co można obserwować na co dzień, jak rozumiem, tak?
Właśnie, tak jak mówisz, wręcz przeciwnie, nie? Trzeba tę twardość jakoś w sobie wyhodować, żeby, tak jak to starszy brat Munga uczy go, żeby nikt nie podskoczył, jak i będzie wiedział, że jesteś mięczakiem, no to będzie to dla ciebie
no to
koniec.
Tak, to jest twój słaby punkt, po prostu. Tak, tak, tak.
Więc to jest bardzo ciekawe. No i jeszcze wątek siostry jest dla mnie czymś bardzo mocnym elementem tej książki. Ona jest bohaterką no, drugoplanową, ale i tak myślę, że jej historia została tak poprowadzona, że jest to bardzo przejmujące i bardzo się cieszę, że też ta kobieca bohaterka dostała tutaj miejsce i dostała taką bardzo emocjonującą i też trudną, ale podnoszącą na duchu ostatecznie historię, więc ten wątek Jodie też jest dla mnie takim mocnym punktem tej historii.
No tak, bo rozumiem, że to jest taki bardzo męski świat, ten, który Douglas Stewart nam tutaj odmalowuje. Jakieś takie męskie relacje, męskie problemy dorastających młodych mężczyzn, także to jest takie...
Raczej tak, chociaż właśnie ta Jodie tutaj trochę dodaje ten kobiecy pierwiastek, no i jest jeszcze oczywiście matka, ale to jest zupełnie inny rodzaj relacji ze względu na to, że ona jednak jest przede wszystkim oddana swoim własnym sprawom i też jest pod wpływem nałogu po prostu.
No a jak to się łączy? Mamy książki do pary. Czy chcesz już przejść do naszych win i jakoś tak sparować te dwie książki? Już wiadomo, punkty wspólne jakieś oczywiste są, typu wydawnictwo i tak dalej, ale teraz bym chciała, żebyś rozwinęła, zwłaszcza, że mówiłaś, że będziesz bardzo polecać.
Tak, bardzo polecam książkę Nasze winy, Louise Kennedy. Tak jak wspominałam na początku, to jest powieść, która rozgrywa się na obrzeżach Belfastu właściwie, w małym miasteczku położonym poza Belfastem, w latach 70., czyli w latach kłopotów. Trochę już o tych kłopotach wspominałam w innych odcinkach podcastu, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć wspaniałą książkę Cokolwiek powiesz, nic nie mów. To jest, tak?
Podlinkuję w opisie odcinka, żeby każdy mógł sobie wrócić do tego nagrania i posłuchać o książkach, żeby taki kontekst historyczny tutaj sobie nabrać.
Dobra, to ja już nie będę w takim razie nic mówić, bo w tym odcinku, który podlinkujesz, bardzo, bardzo polecam w wielu słowach, więc tutaj tylko wspominam. Mówiłam też kiedyś przy okazji jednego z naszych dzienników wakacyjnych o książce Belfast Aleksandry Łojek. To też jest taki kontekst historyczny dla kłopotów, które wtedy miały miejsce. No a tutaj w powieści Nasze winy właściwie całej tej politycznej otoczki nie ma. Tutaj skupiamy się przede wszystkim na codziennym życiu głównej bohaterki Kushli i jej rodziny. I ona właśnie jest taką osobą, jest nauczycielką w szkole podstawowej. Jej rodzina prowadzi pub, więc ona w tym pubie czasami pomaga swojemu bratu. I ona właśnie stara się tak żyć swoim życiem, prowadzić w miarę normalną egzystencję, podczas gdy cały czas trwa te kłopoty, więc mamy brytyjskich żołnierzy, którzy pilnują porządku, tak to nazwijmy.
Cudzysłów.
Mamy różnego rodzaju zamachy terrorystyczne, pobicia, te stałe napięcia znowu między katolikami a protestantami. Więc to wszystko dzieje się, oczywiście, jest bardzo bliskie, ale Kushla i jej bliscy mimo to starają się jakoś funkcjonować i właśnie tę codzienność obserwujemy w tej powieści, mimo że oczywiście to, co dzieje się
Ta sytuacja polityczna.
Sytuacja polityczna, tak, w każdy aspekt tego życia jakoś się wciska.
No czyli w jakiej postaci się tutaj wciska ta polityka, tak mówiąc ogólnie?
Myślę, że najważniejszy wątek znowu to będzie tak jak w Młodym Mungu, ten taki zakazany związek, bo Kuszla poznaje starszego od siebie żonatego mężczyznę, który jest protestantem, ona jest katoliczką, no i wdają się w romans, więc ta relacja stale jej przypomina o tym, jakie różnice na przykład między nimi panują, chociażby ze względu na to, jak inaczej traktowani są w różnych sytuacjach protestanci, a jak inaczej katolicy. Jej kochanek Michael jest prawnikiem, więc on też ma dużą styczność z tym, co się dzieje w systemie sądownictwa, a to, co się dzieje w systemie sądownictwa, oczywiście jest związane z całą tą sytuacją polityczną, więc też poprzez to, czym on się zajmuje, tego typu sprawy wkradają się do jej życia.
I coraz trudniej pewnie zostać jej na tej granicy, na której się trochę fizycznie znajduje, bo mówiłaś, jakieś takie obrzeża, że w sumie nie do końca w centrum, no ale zbliża się coraz bardziej chyba do tego samego sedna sprawy i kontekstu historycznego, w którym dzieje się akcja powieści, tak?
Tak, powiedziałaś właśnie o granicy i skojarzyło mi się to z jedną z takich dla mnie bardziej przejmujących scen, właśnie na posterunku, gdzie brytyjscy żołnierze sprawdzają przyjaciela Kuszli i mamy tę taką chwilę grozy, gdzie właściwie nie wiadomo, co się dalej stanie. To jest ten moment, który myślę w wielu różnych sytuacjach opresji ma miejsce, czy to na punktach kontrolnych w Izraelu, gdzie Palestyńczycy są w ten sposób zatrzymywani, czy w momentach, kiedy czarne osoby są zatrzymywane przez policję. I tutaj tak samo myślę, że to jest, oczywiście to są zupełnie różne konteksty, ale myślę, że ten sam rodzaj napięcia pomiędzy
emocjonalnego
pomiędzy kimś, kto ma władzę i niby jakieś zasady go ograniczają, ale w momencie, kiedy to dotyczy ciebie, zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma zasad i nie ma tych granic, więc to jest taka bardzo wiele mówiąca dla mnie scena, która wydaje się właściwie tylko takim, taką anegdotyczną sceną,
jedną z wielu,
tak? Tak, gdzie tak naprawdę znowu po wszystkim możemy powiedzieć, że nic wielkiego się nie stało, ale myślę, że właśnie takie malutkie momenty, takie zadry gdzieś się gromadzą, kiedy takich doświadczeń zbiera się wiele w życiu ludzi.
Podoba mi się to słowo zadra, którego użyłaś właśnie, no zaczęłaś tę opowieść od tego, że jest to bohaterka, która jest właśnie gdzieś tak trochę na uboczu, na granicy i właśnie wydawać by się mogło, że to życie składa się właśnie z wielu jakichś takich małych chwil, w których może jest jakieś napięcie, ale tak naprawdę można by to było zignorować, ale gdy to wszystko się skumuluje, to powstaje historia, która pełna jest właśnie jakichś napięć czy przeciwstawnych sił, tak?
Tak, myślę, że dobrze to powiedziałaś. No i jest jeszcze trzeci wątek, może nie będę całości książki opowiadać, ale tu znowu poprzez szkołę i poprzez relacje ze swoimi uczniami Kuszla znowu ma styczność z tymi napięciami, z tymi przestępstwami też popełnianymi z nienawiści różnego rodzaju, więc to cały czas ta sytuacja polityczna i ten kontekst szerszy do niej wraca, pomimo tego, że no, że wszyscy już mają tego trochę dosyć i starają się, co zrozumiałe, zdystansować od tego wszystkiego.
A powiedz mi coś jeszcze o języku, bo w przypadku Młodego Mungo oczywiście Douglas Stewart i to, że Shaggy Bane zrobił na tebie takie wrażenie i że ta poprzeczka była bardzo wysoko, a jak to wygląda u Louise Kennedy i jak to wygląda w przypadku tłumaczeniu Kai Kucio? Czy tutaj język też ma jakieś znaczenie, czy to jest coś, o czym by można było coś więcej powiedzieć? Nie wiem, tak postanowiłam zgadać trochę, skoro już tak parujemy te książki, no to może coś tutaj wspólnego też się pojawi.
Myślałam trochę o tym właśnie, jak opisać język, może raczej styl tej książki i mam wrażenie, że on jest z jednej strony taki prosty, więc tutaj na pewno nie znajdziemy takich kwiecistych, skomplikowanych opisów jak u Douglasa Stewarta, ale wydaje mi się, że Louise Kennedy z kolei ma taką zdolność, nie lubię tego sformułowania, ale użyję go mimo wszystko, trafiania w punkt, czyli takiego właśnie w bardzo zwięzłych słowach przekazywania wielu emocji. Może skorzystam z tej okazji, żeby przeczytać króciutki fragmencik.
Nie powiem, liczyłam. To zawsze te fragmenty nam jakoś też pozwalają na jakąś dalszą interpretację albo włożenie w kontekst tego wszystkiego, co zostało powiedziane, więc fajnie, że jest fragment.
To jest króciutki fragment, ale myślę, że właśnie to pokazuje, że w...
Ładnie pachnie ta książka.
W ogóle pięknie pachnie ta książka, jest przepięknie wydana, okładka jest
obie zresztą,
piękna, obie są
skoro już
piękne,
przy tym jesteśmy,
więc...
bo Ela tutaj podsuwa tę książkę pod mikrofon i prawie mi do nosa i tak naprawdę fajnie.
Więc oprócz tego pięknie pachnie, możemy polecić zapach tej książki. A ja już skoro otworzyłam, to przeczytam ten krótki fragment i tak jak mówiłam, krótki, a mam wrażenie, że on właśnie bardzo dużo wyraża i że to jest cecha charakterystyczna stylu Kennedy, że w niewielu słowach i takich niepozornych udaje jej się dużo emocji zawrzeć. Uwaga. W domu kuszla nie opanowała, gdy Gina nalała sobie ginu i podgłośniła wiadomości w radio. Atak na ojca Davy'ego został zdegradowany do rangi zwykłego pobicia i znalazł się na drugim miejscu po śmiertelnej strzelaninie. Nawet jak cię zmasakrują, to i tak nie trafisz do czołówki, skomentowała Gina. W jakim piekle my żyjemy?
Niewiele trzeba, żeby prawda? Zarysować jakąś emocjonalność. Podobało mi się zwłaszcza to napięcie związane z nalewaniem tego alkoholu i to, że pogłośniła i że to jest taka wiadomość, która wypełnia przestrzeń, mimo że jest to bardzo zdawkowa informacja i to jest źródło zawodu jakiegoś takiego emocjonalnego dla postaci.
Tak. Właśnie w ogóle bardzo mi się podobają te sceny, to tak jak mówisz, to budowanie scen takimi bardzo zwykłymi, prostymi rzeczami, tak jak to ten dźwięk, który słyszymy nalewanego alkoholu i to podgłaśnianie radia. Bardzo mi się podoba na przykład pierwsza scena otwierająca, to jak ona też ma symboliczny wymiar dla całej książki, więc to jest scena, która rozgrywa się w środę popielcową i Kuszla wchodzi do pubu prowadzonego przez jej katolicką rodzinę, ale gdzie klientami są ludzie różnych wyznań. No i na czole ma oczywiście ślad z popiołu i jej brat mówi jej, zetrzyj to, więc żeby nie epatować.
Napięcia tworzyć.
Nie tworzyć napięcia.
W przestrzeni, gdzie to napięcie bardzo szybko się może pojawić. Tak.
Właśnie i to, jak ona wchodzi tam naznaczona i próbuje to zetrzeć, to nie chce zejść ten ślad popiołu, więc właśnie to zarysowanie takiej zwykłej sytuacji, tego, jak wygląda życie w takiej sytuacji politycznej, to było naprawdę bardzo, bardzo dobrze przemyślane, więc...
No, tak sobie już może trochę za daleko sobie idę, ale też świetny pomysł, żeby wprowadzić bohaterkę, że to jest osoba, która się wyróżnia i to na nią będziemy patrzeć i to my jesteśmy tymi obserwatorami i obserwatorkami, którzy będą śledzić to, co takiego jest, no dobrze, ona teraz jest naznaczona, ma ten ślad, który ma zetrzeć, co jeszcze jest w niej takiego, że będziemy podążać jej śladami w tej książce. Bardzo mi się to podoba. Teraz sobie tak po prostu pomyślałam o tym.
Tak, więc właśnie moje przemyślenia tak zmierzały w tę stronę, że właśnie ta książka jest z jednej strony, wydaje się taka bardzo prosta, może początkowo miałam takie wrażenie, że brakuje tam jakiejś głębi psychologicznej, nie tyle postaciom, co mnie brakuje opisania tej głębi psychologicznej, bo wiadomo, że to lubię.
Lubisz.
Ale bardzo to lubię, ale przekonała mnie ostatecznie ta prostota stylu i to, że czasami to te czyny postaci, to jakby ta atmosfera budowana mówi sama za siebie i nie trzeba czasami się zagłębiać, żeby poczuć te emocje i zrozumieć.
Dziękuję Ci za Twoją parę i teraz przejdę do swojej pary.
Tak, bo strasznie się rozgadałam.
Tak, ale wyszło nam wiele różnych ciekawych wątków. Porozmawiałyśmy sobie właśnie trochę o kreowaniu postaci, trochę o tym języku, no bo to jednak było ciekawe. Na pewno w przypadku Douglasa Stewarta to było wyzwanie tłumackie również.
Oczywiście.
Więc wiele różnych tutaj tematów nam się pojawiło, więc zostało powiedziane i zostało powiedziane. Ja podejrzewam, że można by dłużej.
O tak.
O tak. No ale cieszę się, dziękuję Ci za te polecajki. Z tych dwóch książek myślę bardziej ta Louise Kennedy bardziej do mnie przemawia. Kto wie, może to będzie moja książka na wakacje, bo zbliża się czas wakacji. Już była mowa o wakacyjnym dzienniku, więc możecie się tego znowu spodziewać. Ja już zbieram tytuły książek, które mogłabym czytać. No ale teraz to po tym takim mega przydługim wstępie, który Wam teraz tutaj zaserwowałam do swojej pary. No tak mówiąc w dużym skrócie, to książki, które ostatnio czytałam, obracają się wokół tematu queerowości, queerowych osób. I te dwie, które wybrałam na dzisiaj, to jest queerowość w ujęciu współczesnym i queerowość w ujęciu historycznym. I zacznę sobie właśnie od książki Joanny Ostrowskiej, Oni homoseksualiści w czasie II wojny światowej. No i to jest taka książka, która trochę przeleżała, bo my kupiłyśmy ją na targach książki w Katowicach, więc ona czekała na swój dobry moment, bo wiedziałam, że to będzie dosyć trudna tak emocjonalnie znowu lektura. Znacie mnie już trochę z tych wszystkich odcinków i wiecie, że przeżywam bardzo różne trudne tematy, z którymi się zapoznajemy w lekturach. No a Joanna Ostrowska, doktora nauk humanistycznych, wykładowczyni akademicka, przedstawia nam historię osób homoseksualnych w czasie II wojny światowej. I to jest taka książka, która wydaje mi się jest niezwykle ważną pozycją, jeśli chodzi o budowanie historii osób queerowych, budowanie historii osób queerowych w czasie II wojny światowej i tego, jak wyglądały ich losy. I ta książka jest zbudowana na takiej zasadzie, że w pierwszej części mamy zarysowaną całą sytuację prawną, słynny, niesławny paragraf 175, który penalizował zachowania homoseksualne, kontakty homoseksualne między mężczyznami, między kobietami. Więc ona robi nam taki rys historyczny, historyczno-prawny pokazuje, jak to prawo funkcjonowało, jak w ogóle prawo w Polsce i w krajach sąsiadujących odnosiło się do osób homoseksualnych, jak to wyglądało oczywiście w kontekście III Rzeszy, co potem miało przełożenie na sytuację krajów okupowanych. Więc to wprowadzenie jest bardzo istotne, ale też bardzo ciekawie napisane. Joanna Ostrowska naprawdę z niesamowitą dla mnie taką, nie chcę powiedzieć swobodą, bo to może zabrzmieć źle, ale naprawdę bardzo dobrze operuje wszystkimi pojęciami i jednocześnie sprawia, że to, o czym pisze, jest bardzo przystępne i dobrze zrozumiałe. Ma też przeogromną wiedzę, co po prostu mnie nie mieści się w głowie, ile można rzeczy wiedzieć, a ona to wszystko wie. I w bardzo umiejętny sposób ta ogromna wiedza, myślę, że stoi za tym, że to prowadzenie myśli idzie jej bardzo swobodnie i to łączenie i opisywanie różnych sytuacji i zjawisk i odnoszenie ich w kontekst jest po prostu dla niej łatwe, bo tak dobrze się na tym zna. Więc to jest ta pierwsza część tej książki i później przechodzimy do drugiej części, gdzie poznajemy historię mężczyzn, do których udało się Joannie Ostrowskiej dokopać. Historię mężczyzn, którzy przetrzymywani byli w obozach koncentracyjnych i którzy zostali skazani właśnie na mocy paragrafu 175. I to są bardzo przejmujące historie, ale też bardzo ciekawe, jeśli chodzi w ogóle o wykorzystanie źródeł historycznych, bo Joanna Ostrowska pracuje z bardzo trudnymi źródłami, jeśli chodzi o budowanie, znowu, to jest tak oczywiście w cudzysłowie, budowanie postaci, bo te dokumenty, do których ona znalazła jakiś dostęp, do których się dokopała, które gdzieś z trudem udało jej się pozbierać z różnorodnych źródeł, to są dokumenty mające swoje źródło w aparacie opresji, czyli to są dokumenty z przesłuchań, czyli to są akty oskarżenia, czyli to są listy, które przychodzą do więzienia, które są budowane oczywiście w pewien konkretny sposób, żeby złagodzić karę albo właśnie żeby kogoś pognębić, więc nie ma w ogóle w tych wszystkich historiach żadnego takiego wymiaru emocjonalnego, żadnej tej czułości, o której trochę sobie rozmawiałyśmy w kontekście Douglasa Stewarta. Nie ma tutaj tego takiego elementu tego, co się wydarzyło naprawdę i jak ta relacja między tymi mężczyznami wyglądała w rzeczywistości. Możemy się tego nawet, nie wiem czy domyślać, ale mamy jeden punkt widzenia na opisywaną sytuację, czyli właśnie ten punkt widzenia aparatu państwowego, właśnie systemu opresji, właśnie organu ścigania. Więc to są bardzo charakterystyczne źródła, o których ona pisze i które zapowiada. Pisze o tym w tym wstępie, jakie ograniczenia związały się z jej badaniami, jak może to wpływać na odbiór, w ogóle jakąś taką próbę analizy tego, jak mogło wyglądać życie osób queerowych w czasach II Rzeczpospolitej i później w czasie wojny, więc to są bardzo ograniczone źródła, które owszem, ona próbuje jakoś trochę rozszczelniać, no ale które jednak mimo wszystko proponują bardzo taki konkretny punkt patrzenia na sprawę.
No wyobrażam sobie, że bardzo trudno jest naszkicować portret osoby na podstawie tylko tego, kiedy ona musi się bronić przed czymś, czy wypierać się rzeczy, które być może jakoś ją określały w pewien sposób, więc wyobrażam sobie te trudności, z którymi autorka się mierzyła, no ale jak sobie z tym poradziła?
No tak jak już powiedziałam, to jest ogrom pracy. Z moim zdaniem poradziła sobie świetnie, właśnie raz z trudnym materiałem, trudnym raz z tego powodu, że bardzo konkretnie, mającego bardzo konkretne źródło, a dwa, że to są no bardzo różne historie i to wcale nie są takie historie, które mogłyby przedstawiać osoby queerowe w jakimś takim pozytywnym świetle, tylko to są też historie o przemocy, historie o wykorzystaniu, więc nie poszła po prostu wszystkimi możliwymi tropami, żeby pokazać po prostu, jak rzeczywistość mogła wyglądać. No i te wszystkie informacje, które ona zbiera, te wszystkie dokumenty, które nam pokazuje właśnie w tej środkowej części, później świetnie syntezuje w trzeciej części zatytułowanej Pokłosie, czyli co wydarzyło się w związku z tym, jakie prawo panowało w czasie wojny w kontekście właśnie osób homoseksualnych. Jak to prawo i myślenie o osobach homoseksualnych właśnie w kontekście ich karania, ich ścigania, ich tropienia, ich prześladowania przełożyło się na mentalność późniejszych pokoleń, co się działo później w PRL-u, akcjach Jacynt. Skąd się w ogóle wzięły jakieś mechanizmy albo jakieś stereotypy, które funkcjonowały w społeczności na temat właśnie osób homoseksualnych. Więc ta synteza, którą ona nam potem na końcu proponuje, jest naprawdę no świetnie poprowadzona, raz w oparciu o to, co zostało przedstawione, a dwa też w kontekście tego, co działo się w latach późniejszych powojennych. No i też zastanawia się nad tym, czemu w ogóle tych historii nie ma i czemu nie pojawiają się świadectwa osób queerowych w kontekście tego, czego doświadczyły w czasie wojny. Skąd ta wielka dziura w archiwum, te braki archiwum, które czasem nam się pojawiają w naszych rozmowach, o których najwięcej chyba mówiłyśmy w kontekście Carmen Marii Machado i jej Domu snów. Więc znowu ten temat, skąd to przemilczenie, z czego ono się bierze. Możemy się oczywiście domyślać i pewnie osoby nas słuchające też mogą wymyślić parę powodów, dla których tych historii brakuje, albo dla których one wychodzą później, albo w jakich środowiskach mają szansę zaistnieć, a gdzie nie. I Joanna Ostrowska o wszystkim tym pisze, biorąc pod uwagę kontekst historyczny, sytuację polityczną i tak dalej, więc wielowątkowa, wieloaspektowa praca, świetna praca, naprawdę, o mechanizmach unieważniania w ogóle tych historii powojennych, jakie w ogóle, o czym można mówić, o jakim doświadczeniu można mówić, a jakie doświadczenie jest umniejszane, więc naprawdę bardzo dobra książka. Cieszę się, że ją przeczytałam, trochę sobie czekała na swój moment, ale
doczekała się swojego momentu.
Tak, doczekała się swojego momentu. Nie wiem, znowu się tak, mam wrażenie, zagalopowałam, ale bardzo ją emocjonalnie przeżyłam. Czy ty masz jeszcze jakieś pytania? Może teraz właśnie to jest ta chorągiewka, którą dawno temu miałam zrobić.
Myślę, że już odpowiedziałaś na większość moich pytań, bo chciałam zapytać, czy jakiś komentarz do tych wszystkich źródeł się pojawia, ale już odpowiedziałaś, że owszem. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, osadzenie tej historii właśnie w jakimś większym kontinuum i pokazanie, że to nie jest tylko historia osób homoseksualnych podczas II wojny światowej, ale też to, co się działo wtedy, wynikało z czegoś, co było wcześniej.
Tak, że to miał jakiś swój początek.
Właśnie, tak. Albo i nie miało początku, bo może to te wszystkie zmiany nakładały się jedne na drugie i właśnie należy to bardziej jako kontinuum rozumieć, nie wiem. Ale myślę, że tak. I potem to, co się działo dalej, nie tak, że wraz z zakończeniem II wojny światowej ten rozdział w historii został zamknięty, bo jak już wiemy w wielu, wielu, wielu przypadkach zakończenie samo II wojny światowej nie rozwiązało różnych problemów, z którymi ludzie się mierzyli w związku z wojną i tutaj też to zostało pokazane, więc myślę, że to jest ważne.
Tak, dokładnie, zwłaszcza, że tutaj też jest o tym takim mechanizmie ucinania pewnych historii na siłę, co pewnie miało miejsce w przypadku wielu osób, które zostały skazane z mocy tego paragrafu, żeby też chronić się w obliczu kolejnego systemu, który zaraz po wojnie się pojawił, więc też takie to celowe ucinanie, celowe wymazywanie własnej historii, własnego doświadczenia, które też powoduje to, że do tych historii tak trudno jest dotrzeć, więc tak jak najbardziej to, co też powiedziałaś właśnie o tym, nie wiadomo jak zdefiniowanym początku, chociaż rzeczywiście Joanna Ostrowska na potrzeby tej konkretnej pracy historycznej wyznacza sobie ramy, więc mówimy sobie teraz tutaj już jakoś tak szerzej, tak, prawda? Ale no, bardzo ciekawa praca, z całego serca chciałabym Wam ją polecić. Czuję się jak ostatnia osoba czytająca tę książkę na świecie.
Jestem pewna, że jeszcze parę osób nie czytało.
No, mam nadzieję, bo chciałabym trafić właśnie jeszcze do tych osób, które przegapiły to na fali zeszłorocznej Nagrody Nike. I ja teraz przy tegorocznej Nagrodzie Nike wracam do zeszłorocznej, więc wszystko ma swój czas, prawda?
Tak.
No i teraz w sumie chciałabym krótko przejść do osób queerowych współcześnie. To jest taka bardzo ciekawa książka, prawda, Ela?
Tak.
Tak, bo kupiłyśmy ją w księgarni Stonewall w Poznaniu i to jest taka książka, która wtedy, kiedy ją kupowałyśmy, nic o niej nie było. Totalnie, nic o niej nie było. Przejrzałyśmy książki w księgarni Stonewall, zdecydowaną większość znałyśmy, a tę zobaczyłyśmy obie po raz pierwszy, tak. Nigdzie nam jeszcze nie mignęła, nie było w ogóle żadnych recenzji, żadnych opracowań, nic nie było, więc to było takie...
Tajemnicza książka.
Dokładnie, tajemnicza książka. I ta tajemnicza książka okazała się jednocześnie bardzo ciekawą książką, do której mimo, że mam parę zastrzeżeń, to chciałabym Wam ją zaprezentować, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa pozycja, do której mamy dostęp na polskim rynku. Książki, której tak uważam, że jest dosyć bogaty. No ale dobra, koniec już tych dygresji. To jest książka, w której osoba autorska proponuje nam, podaje nam dwa rodzaje treści. Mamy części wprowadzające, części teoretyczne dotyczące różnych zagadnień, czy to tożsamości płciowej, orientacji seksualnej i to jest... Te zagadnienia są opatrzone słowniczkiem, jest jakaś część teoretyczna wprowadzająca dane zagadnienia, a następnie mamy wywiady z osobami, które opowiadają o swoim doświadczeniu w kontekście tego, co zostało przedstawione w części teoretycznej. I najciekawsze z tego wszystkiego dla mnie osobiście były właśnie te wywiady, bo to są wywiady z osobami, które nie są jakoś bardzo znane, nie są też tak opisane, żeby można by się było domyślić, czy są popularne, czy nie. Więc to są osoby, które po prostu żyją własnym życiem i mają na temat swojego życia różne rzeczy do powiedzenia. I najciekawsze właśnie w tych wywiadach było to, że nawet jeżeli wypowiadały się osoby w tym samym temacie, ich podejście do danego tematu było często totalnie rozbieżne. I pięknie rysowało mi się to jako takie kontinuum doświadczeń, kontinuum myśli, kontinuum odczuć względem tego, co można spróbować jakoś zdefiniować, ale czasami może okazać się to trudne. Oczywiście osoba autorska proponuje nam jakieś definicje i proponuje słowniczek, który myślę może być przydatny dla osób, które do queerowego świata i do jakiejś teorii dopiero wchodzą, ale te definicje często zostają w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć zakwestionowane, ale w jakiś
sposób
poszerzone, dokładnie, wypowiedziami osób, z którymi osoba autorska przeprowadza wywiady, więc te wywiady właśnie, gdzie konfrontowały się nawet nieświadomie, bo te osoby ze sobą nawzajem
właśnie
nie rozmawiały.
Chciałam o to zapytać.
Więc tak, rozmowy były przeprowadzane jeden do jeden. To nie było tak, że wszyscy siedzieli w jednym pomieszczeniu i rozmawiali ze sobą nawzajem, tylko że w jednym wywiadzie czytamy historię jednej osoby, w drugim wywiadzie kolejny i czasami to, co tego one postrzegają, na przykład męskość albo kobiecość, albo jakie jest ich zapatrywanie na binarność płci i tak dalej, i tak dalej. Tych punktów widzenia było tutaj bardzo wiele i to przedstawienie spektrum było jakieś takie dla mnie bardzo ożywcze i takie dające duże pole do poszukiwań i jakiegoś próbowania odpowiadania na pytania we własnym zakresie, żeby tak się ośmielić i powiedzieć, co ja czuję, co ja myślę, jak się zapatruję na daną sprawę. Więc ta część wywiadów bardzo mi się podobała. Natomiast właśnie w tej części teoretycznej, no myślę, że przydałaby się czasami trochę korekta merytoryczna, w sensie czasami na przykład powtarzały się pewne pojęcia, albo język był trochę zbyt kolokwialny, przynajmniej ja sobie to tak odbierałam. Czasami też panował troszkę chaos, ja się w tym jakoś umiałam odnaleźć, ale właśnie wydaje mi się, że jakieś lepsze uporządkowanie właśnie tej części merytorycznej mogłoby sprawić, że ta książka byłaby jeszcze bardziej czytelna, co nie znaczy, że nie jest niegodna polecenia, bo uważam właśnie jako takie podsunięcie tej książki komuś, kto chciałby się czegoś więcej dowiedzieć. Myślę, że ta książka mogłaby pomóc osobie, która chciałaby coś więcej zrozumieć albo coś przeczytać właśnie na temat społeczności queerowej w Polsce, to myślę, że to mogłaby być taka dobra pozycja wejściowa.
Podoba mi się to, co mówiłaś o tej różnorodności właśnie osób wypowiadających się tutaj i że to jest taka różnorodność, jakby to powiedzieć, taka swobodna różnorodność, nieróżnorodność zaprojektowana z góry. Ty będziesz taki, ty będziesz odpowiadał za taki aspekt różnorodności, a ty za tamten. Tylko właśnie taka różnorodność, która jakby oddolnie wychodzi od każdej z tych osób, które się wypowiadają i że wszystkie mają przestrzeń na zabranie głosu i o podzielenie się swoją własną perspektywą.
Dokładnie, bo tutaj była taka osoba, która definiowała się trochę podobnie, jak ja się definiuję, ale było tam, różniłyśmy się mimo jakiegoś takiego, nie wiem, odgórnego użycia pewnych określeń, to różniłyśmy się w podejściu do pewnych spraw, więc to też było dla mnie takie bardzo ożywcze, że te etykietki jednak nie są wszystkim i że to patrzenie na doświadczenie, na seksualność, miłość, na postrzeganie właśnie własnej płci jest no, bardzo szerokie i zależy od bardzo wielu aspektów i to było takie bardzo odkrywcze i ciekawe dla mnie.
Super. Dziękuję bardzo, że opowiedziałaś o tych dwóch książkach i myślę, że całościowo wyszedł nam całkiem ciekawy zestaw książek do
Prawda?
Polecenia.
Do pary.
Do pary.
Ja też tak myślę. Chciałam ci bardzo podziękować, że tak pięknie opowiedziałaś o powieściach. Tak jak właśnie opowiadałam, to siedzę trochę ostatnio bardziej w non-fiction, ale na szczęście dobre powieści też mi się ostatnio trafiają, więc jakoś tak spełniłaś moją potrzebę słuchania
o powieści.
Dokładnie, dokładnie.
Cieszę się bardzo. A ja ci dziękuję za opowieść o literaturze faktu. No i myślę, że na tym już dzisiaj skończymy, bo chyba obie się rozgadałyśmy ostatecznie. Więc powiem tylko, że jak zwykle chętnie poznamy wasze opinie na każdy temat, a szczególnie na temat książek, o których dzisiaj opowiadamy w podcaście. Dajcie znać na mediach społecznościowych. No i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.